Nie ze wszystkimi miałem okazję przywitać się przed nabożeństwem, dlatego witajcie, moi drodzy. Czy lubicie wyjątki? Zawsze? Zależy, czy wyjątek działa na naszą korzyść, czy na naszą niekorzyść. Jeżeli szukamy samochodu, idziemy do dealera, możemy się dowiedzieć, że jeżeli jest się adwokatem, duchownym, lekarzem, to przysługuje zniżka. I jeżeli tak się zdarzy, że pełnimy jeden z tych zawodów, to bardzo się cieszymy i korzystamy z wyjątku, płacimy mniej. Ale jeżeli się okazuje, że nie wpisujemy się w tą listę, to gdzieś w sercu budzi się taka gorycz, oburzenie, no jak to, jestem dyskryminowany tylko dlatego, że mam inny zawód. No i wtedy się zaczyna szukanie po innych salonach, może gdzieś jest inna lista, bo bardzo byśmy chcieli skorzystać z tego wyjątku. Większość z nas słyszała też o czymś takim jak optymalizacja podatkowa. To bardziej dotyczy przedsiębiorców, bo jak jest się na etacie, to tam nie ma dużych możliwości. Chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy zapłacę mniejszy podatek albo nie zapłacę go wcale, ale w taki sposób, żeby nikt nie mógł mi zarzucić, że złamałem przepisy. Mogę je naciągnąć, mogę je trochę ominąć, ale zawsze muszę mieć jakiś taki kruczek prawny, na który mógłbym się powołać. No i tacy przedsiębiorcy szukają. Chociaż jeden mały przepis w jakiejś ustawie. Jak nie ma przepisu, to chociaż przypis do przepisu. Albo jakiś komentarz prawny do ustawy. Albo może Izba Skarbowa wyda indywidualną interpretację dla mnie. Że inni muszą, ale ja nie. I coś, co w świecie jest dla człowieka bardzo naturalne. Dążymy do tego, że jeżeli poprzez jakiś wyjątek możemy sobie zrobić lepiej, jeżeli możemy postawić na swoim, zrobić coś tak, jak ja chcę, to szukamy takiej możliwości. I dzieje się niestety tak, że taki sposób myślenia człowiek wierzący czasami przenosi do swojego życia z Bogiem, do swojego życia w Kościele. Tylko, że tu już nie szukamy po ustawach, ale wertujemy Biblię. Sumienie nas poucza, że Boży zamysł w jakiejś sprawie jest taki, a taki, że powinniśmy się zachować w taki sposób, podjąć taką decyzję, a nie inną. Ale my wolelibyśmy inaczej. Tak, żeby było lepiej dla mnie. Żeby to, co ja chcę, mogło być zrealizowane. I szukamy wtedy po całej Biblii, bo najlepiej się podeprzeć jakimś wersetem. Chociaż takim małym, albo chociaż pół wersetu, bo ta druga połowa wersetu wszystko psuje. Jeżeli nie znajdziemy nic w Biblii, to co się zaczyna? Rozglądamy się po zborze i szukamy jakiegoś kazusu, że u tego brata to przeszło. To jak u niego przeszło, to dlaczego nie u mnie? I to niestety prowadzi do kształtowania w nas niewłaściwych postaw, niewłaściwego zachowania, prowadzi nas do podejmowania niewłaściwych decyzji. I dzisiaj zapraszam nas do pomyślenia o tym, aby postępować wedle Bożych zasad i nie szukać przy tym właśnie tych wyjątków, które pozwolą nam postawić na swoim. Ale zanim zagłębimy się w ten temat, chciałbym przypomnieć i zwrócić naszą uwagę na trzy spośród kazań, które w ostatnich tygodniach były głoszone z tego miejsca. Jestem przekonany, że Bóg bardzo wyraźnie do nas mówi i chce w nas ukształtować pewną postawę, pewien sposób myślenia, zwraca naszą uwagę na pewne rzeczy. Pierwsze z tych kazań, o których myślę, to było kazanie naszego pastora pod tytułem Wracaj do życia. To było wezwanie nas wszystkich do tego, żebyśmy zaczęli żyć pełnią życia, jakie daje życie z Jezusem, aby to nasze życie było pełne entuzjazmu, radości, nadziei i dziękczynienia, jak tylko może wyglądać życie z Jezusem. żeby nasze życie nie wyglądało jak te zmokłe kury na grzędzie, którym się już nawet gdakać nie chce. Drugie z kazań, które mam na myśli, wygłosił brat Gabriel, doskonalmy wiarę. I tam było między innymi o tym, że potrzebujemy stałego wzrostu. On jest niezbędny do tego, żeby właśnie to nasze życie było pełne, lepsze, żebyśmy się mogli nim bardziej cieszyć. Stały wzrost dokonuje się w dużej mierze poprzez to, że poznajemy Boga. Poznajemy, co Mu się podoba, co Mu się nie podoba. Poznajemy, jakie są Jego zamysły odnośnie różnych spraw. No i to poznanie nas z jednej strony buduje, pozwala nam na ten wzrost i prowadzi nas do lepszego życia. Dorastamy do tej pełni Chrystusowej, do doskonałości, do pełni świętości, ale wiąże się też z pewnym ryzykiem, bo dobrze wiemy, że poznanie może co zrobić? Poznanie nadyma. I tutaj potrzebna jest taka szpileczka, przy pomocy której Bóg od czasu do czasu musi z nas spuścić trochę powietrza. Ta szpileczka nazywa się pokora. I o tej pokorze w poprzednią środę nasz pastor miał usługę. Kto nie był w środę, to zachęcam, żeby z tym rozważaniem się zapoznać. W ogóle jako pracę domową możemy sobie te trzy kazania przypomnieć. Ja wiem, że pracę domową zadaje się na końcu lekcji, ale wtedy mało kto słucha. Więc zachęcam, żeby te trzy kazania sobie przypomnieć. Czy odsłuchać, są chyba wszystkie dostępne w tej chwili już na naszej stronie, albo po prostu porozmawiać z kimś, kto był na nabożeństwie i wysłuchał tego kazania. Teraz zapraszam, żebyśmy poszli tą drogą krok dalej i porozmawiali właśnie o tym, jak to wygląda w praktyce, kiedy powinniśmy kierować się Bożymi zasadami, a nie jakimś wyjątkiem, bo o ile z takim ogólnym stwierdzeniem, że Boża wola powinna dominować nad naszą, to każdy się zgodzi, to w codziennej praktyce czasami oblewamy egzamin. A im bardziej sprawa jest ważna, im większe emocje budzi, im większe jest to nasze pragnienie, żeby zrobić tak, jak ja bym chciał, to tym większa jest pokusa, żeby po te wyjątki, po te kruczki sięgać. I czasami jest tak, że my się już tak nakręcimy, że nie zdajemy sobie nawet sprawy, że właśnie poszliśmy tą drogą i w ten sposób już myślimy, że nie to, co Boże, ale ja to obejdę, tutaj znajdę jakiś kruczek, wyjątek i zrobię po swojemu. Trzy przykłady będą to obrazowały. To są takie zagadnienia obszerne, nie będziemy ich jakby w całości rozważać. Tu chodzi tylko o pokazanie, jak w takich tematach działa właśnie takie myślenie. Pierwszy z tych przykładów dotyczy tematu małżeństwa i rozwodu. Tu małe zastrzeżenie. Nie, mówiąc te słowa, nie mam na myśli jakiejś konkretnej osoby, konkretnego przypadku, bo to wymaga zawsze poznania tego konkretnego przypadku. Teraz mówimy o pewnych zasadach. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 3 wiersza. To jest takie klasyczne miejsce, ale ono bardzo dobrze obrazuje pewne rzeczy i daje nam pewne narzędzie, którego tutaj używa Jezus, żeby demaskować właśnie te ludzkie pragnienia. I przyszli do Niego, czyli do Jezusa, faryzeusze, kusząc Go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? On odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. I to jest taka piękna zasada, że nie patrzymy na te wyjątki, na te kazusy, tylko patrzymy na Boży zamysł, jaki od początku Bóg miał i jaki nam objawił. W tym tekście widzimy, że Jezus, kiedy chodził, nauczał, odpowiadał na pytania, przedstawia tą zasadę, że Bóg na początku uczynił tak, że w pewnym momencie ludzie kosztem nawet tych wspaniałych relacji wcześniejszych, czyli tej więzi z rodzicami, czy można sobie wyobrazić silniejszą więź niż między dzieckiem a rodzicem, a jednak małżonkowie, mężczyzna i kobieta w pewnym momencie stają się jednym, czymś nierozerwalnym, bo jeżeli jest jedno ciało i je rozerwiemy, to je zabijamy, a co najmniej poważnie okaleczamy. I Bóg stworzył coś dobrego, pięknego, doskonałego. Człowiek niestety często to psuje. Ale Jezus zwraca naszą uwagę na Boży zamysł. No ale Żydzi jak to Żydzi, od razu wyciągnęli kruczek z zakonu mojżeszowego. My na tą okoliczność właśnie mamy tutaj taki przepis, który Mojżesz nam dał, że tu dla każdej przyczyny możemy tą żonę odprawić i po temacie. Mamy to w zakonie. Mamy się na co powołać. I Jezus mówi, nie tak, brateczki. Nie, nie, nie. To nie jest tak, że to wy możecie sobie arbitralnie w każdej chwili decydować, czy tą żonę odprawić, czy nie odprawić. Bóg powiedział już dużo wcześniej, o co chodzi. I to on to ustanowił, a nie wy. I tutaj jest pewna taka gra słów, która pokazuje, jak właśnie człowiek kombinuje, żeby postawić na swoim. Żydzi powołali się na ten przepis zakonu mojżeszowego, który jest zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, w pierwszym wersecie. Tam jest właśnie mowa o tym, że jeżeli mężczyzna znajdzie w kobiecie coś obrzydliwego, to może dać jej list rozwodowy. Tam jest użyte takie słowo hebrajskie zanach. Ono było używane w dwóch kontekstach, jeżeli chodzi o podstawowe znaczenie. W odniesieniu do człowieka dotyczyło po prostu zdrady małżeńskiej. Dosłownie chodziło o jakby oddanie, sprzedanie czystości. Drugi kontekst, w jakim to słowo jest używane, to ono było używane na określenie zachowania Izraelitów, narodu wybranego, w sytuacji, kiedy oni gardzili Bogiem po to, żeby oddawać cześć bożkom. Czyli też chodzi o taką zdradę, tylko w wymiarze duchowym. I to jest zasadnicze znaczenie, tutaj nie ma żadnej wątpliwości. W dalszym znaczeniu to słowo mogło być używane na określenie czegoś, co budzi obrzydzenie, jest odpychające. No bo zdrada jest czymś, co oburza, jest czymś obrzydliwym. No i Żydzi tutaj udawali Greka, czyli udawali, że nie rozumieją, o co chodzi, pomijali to znaczenie podstawowe, łapali się tego znaczenia dalszego i odpowiednio je interpretując wychodzili do takiej pozycji, w której mogli stwierdzić, że na podstawie tego słowa my możemy w sumie robić, co chcemy z tą naszą żoną. Jezus mówi, nie, nie tak, to nie o to chodziło. Jeżeli chcecie zrozumieć, co Bóg przez Mojżesza wam wtedy powiedział, nadając ten wyjątek, to zobaczcie, jaki był zamysł Boży na początku i w tym kontekście czytajcie te słowa. I żeby jeszcze wytrącić im do końca jakby te ich wymówki i argumenty, to w tej wypowiedzi Jezusa zawartej w Ewangelii Mateusza, tam jest użyte greckie słowo porneia, które jest dla nas chyba nawet bardziej zrozumiałe niż nasze stare polskie słowo wszeteczeństwo. Tak? Jezus, używając jakby innego języka, wskazał im, że to chodzi dokładnie to, o to, co Bóg na początku miał w zamyśle, czyli tą zdradę małżeńską. I tu dochodzimy właśnie do zrozumienia, dlaczego reakcja Żydów była tak gwałtowna. Bo nagle Jezus im wytrącił z ręki wszystkie argumenty i wyszło na to, że tak naprawdę poza naprawdę nielicznymi przypadkami oni tak naprawdę na tą kobietę są skazani do końca życia. No i mówią, no skoro tak się mają sprawy, to lepiej w ogóle się nie żenić. Czyli jeżeli nie może być tak, jak ja chcę, to lepiej, żeby w ogóle nie było. Jeszcze na jedną rzecz zwróćmy tutaj uwagę, że ten wyjątek został nadany ludziom jako pewna możliwość, a nie obowiązek. Ktoś, kto został zraniony przez współmałżonka, on może z tego wyjątku skorzystać, ale nie musi. Jeżeli mężczyzna, niech będzie mężczyzna, chociaż kobiety też to robią, ale niech będzie mężczyzna, zobaczy za płotem nowszy model, dostanie małpiego rozumu i pójdzie w długą, ale potem się opamięta, zrozumie, co zrobił, zrozumie, co stracił, przyjdzie do żony skruszony, to ta żona może się zachować dwojako. Może powiedzieć, to ty zniszczyłeś to, co nas łączyło, ja chcę rozwodu, ale może mu wybaczyć, pojednać się z nim. Wszystko zależy od tego, czy w tym bólu, w tym cierpieniu, w tym poniżeniu to serce uległo zatwardzeniu, czy nie. W swoim życiu chrześcijańskim miałem okazję poznać kilka małżeństw, które po tak dramatycznym upadku wróciły do życia. Pojednali się, zrośli się na nowo. Jest to wspaniałe świadectwo. I z tego miejsca chciałbym oddać chwałę Bogu, że On pokazuje drogę dużo doskonalszą niż ta droga, którą chciałby wybrać człowiek. Bo kiedy w małżeństwie jest trudny czas, to małżonkowie najchętniej by od siebie uciekli, jak najdalej, raz na zawsze. Ale Bożym rozwiązaniem na takie sytuacje nie jest rozwód. Bo jeżeli małżonkowie przejdą taki trudny czas razem, to na końcu jest nagroda. Bo oni nie tylko będą mogli się dalej sobą cieszyć, ale Boży charakter będzie w nich lepiej ukształtowany. I następuje ten wzrost. Drugi przykład. Sprawa chrztu wodnego. Wydawałoby się oczywista, ale jak się okazuje, nie dla wszystkich. Sięgnijmy do Ewangelii według Marka, 16 rozdział. W 16 wierszu znajdujemy tam jedne z ostatnich słów Jezusa. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. W Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale czytamy historię o tym, jak Jezus przyszedł do Jana nad Jordanem, żeby się ochrzcić. I Jan mówi: Jezu, przecież ty nie potrzebujesz chrztu, to ja potrzebuję, żebyś ty mnie ochrzcił. I co odpowiada Jezus? Janie, odpuść, ustąp tym razem, godzi się, aby dopełnić wszelkiej sprawiedliwości. Jezus swoją osobą, swoją postawą dał przykład tym, którzy później wstąpią w Jego ślady, będą Go naśladować, że jeżeli jest wiara, jest człowiek chce mieć łączność z Bogiem, to konsekwencją tego jest chrzest wodny. I później ma to potwierdzenie właśnie w wypowiedzi Jezusa, który mówi, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Mamy też świadectwo praktyki pierwszego kościoła, mamy naukę apostolską, I jest to jednoznaczne świadectwo tego, że zasadą jest, że kiedy człowiek wyznaje Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to zaraz za tym powinien dać się ochrzcić i to w sposób taki jawny wobec świadków, bo to jest wyznanie wiary w Chrystusa i w wieku dorosłym i świadomie. Tyle zasada. Ale wiemy, że niektórym ta zasada nie pasuje z różnych powodów. Niektórzy jednak nie są przekonani, że to jest rzecz, która jest niezbędna na drodze do zbawienia. Uważają to tylko za jakąś taką formalność, obrządek religijny bez większego znaczenia, bo przecież tylko wiara. Tylko że wiara pociąga za sobą posłuszeństwo wobec tego, co Bóg mówi. Inni z kolei nie chcą iść na konfrontację ze światem, bo kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa i zaczyna chodzić do zboru, zaczyna spotykać się z ludźmi wierzącymi, to niewierząca rodzina czy przyjaciele jakoś to przeżyją. Są w stanie to tolerować. Może mu przejdzie, ma nowych znajomych, jakąś tam fantazję ma. Ale kiedy człowiek wstępuje w wodę chrztu, to jest sygnał, że tu już nie ma żartów, że ja traktuję to na serio i tutaj nie ma odwrotu. I to jest wtedy szok dla jego rodziny, znajomych i wtedy zaczynają reagować. Wiemy, że przynajmniej ja znam takie przypadki, gdzie młody człowiek nawracał się i kiedy przyjmował chrzest, rodzice wyrzucali go z domu. No i czasami człowiek nie przyjmuje chrztu, no bo nie chce się narażać na takie rzeczy. Dzisiaj chciałbym wezwać tych, którzy słuchają tych słów, a może jeszcze nie przyjęli chrztu. Jeżeli się zastanawiasz, czy to jest konieczne i potrzebne, to nie ma się nad czym zastanawiać, to trzeba zrobić. Możesz podejść po nabożeństwie do pastora, zgłosić taką chęć, albo jeżeli słuchasz to u siebie w domu, to zadzwoń, powiedz, że wierzysz i chciałbyś przypieczętować to chrztem. A jeżeli świadomie nie podejmujesz tej decyzji o przyjęciu chrztu, to chciałbym ci przypomnieć słowa zapisane w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, w 30 wierszu. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. Nie gardź przykładem Jezusa, nie gardź słowami Jezusa i nie bój się. Przyjmij chrzest. Nie szukaj właśnie jakiegoś takiego przykładu, który byłby takim wytrychem do ominięcia, bo jeżeli się mocno szuka, to można znaleźć. W tejże Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale czytamy scenę ukrzyżowania Jezusa. No i tam jest pewien łotr, który nawrócił się na krzyżu, ale ochrzcić się nie zdążył. No i to jest taka woda na młyn dla tych, którzy uważają, że chrzest nie jest konieczny. No bo skoro łotr się nie ochrzcił, a Jezus mu powiedział, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, no to wszystko gra. Ale czy uprawnione jest zastosowanie tego przykładu? Raczej należy wątpić, czy żołnierze rzymscy współpracowaliby aż tak bardzo i poszliby im na rękę, żeby tego łotra odwiązać z krzyża, zanieść go do Jordanu, wykąpać, przynieść z powrotem i przywiązać do tego krzyża z powrotem. Możemy sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić, dzisiaj nie krzyżują, ale czasami jest tak, że człowiek jedna się z Bogiem na łożu śmierci. Na przykład umiera na raka w szpitalu podłączony do aparatury, która podtrzymuje jego życie, żeby rodzina zdążyła przyjechać, pożegnać się. No i co, odłączać takiego człowieka, wieść gdzieś na basen najbliższy, w tych noszach go tam zanurzać, potem z powrotem podłączać do aparatury? Nie przeżyłby nawet drogi. A więc to nam pokazuje, że chrzest nie jest żadnym takim liturgicznym obrzędem, którego trzeba koniecznie dopełnić, żeby na czekliście ptaszek się pojawił, że to zostało zrobione, no to może iść do świętego Piotra, wpuści go. Ale jest to droga, którą mamy podążać. Jeżeli mamy możliwość przyjąć chrzest, powinniśmy to zrobić, bo taka jest Boża droga. Ostatni przykład. Podnosimy poprzeczkę. Szczerze, z pokorą, proszę was, jeżeli gdzieś tam kiedyś wyrobiliście sobie w tym temacie swoje inne zdanie, nie zamykajcie swoich uszu na to, co będzie mówione i postarajcie się nie zagotować w środku, ale posłuchajcie do końca. Chodzi o rolę mężczyzny i kobiety. Celowo zaczynam od mężczyzny, no bo generalnie gdzieś tam na forach internetowych, czatach czasami te emocje się gotują i to głównie koncentruje się o roli, wokół roli kobiety. Tak? Czy ona coś może, czy nie może, czy jest tak samo mądra jak mężczyzna, czy nie jest tak samo mądra jak mężczyzna. Gdzieś tam słyszymy różne nauczania na ten temat. Coraz więcej słyszymy o tym, że kobiety mogą nauczać zboże, że mogą być pastorami, bo jeżeli w świecie pani prezes prowadzi firmę albo jest premierem, to dlaczego w zboże nie może zrobić kariery i nie może zostać pastorem? Nie jest to nowa moda, ani nowe argumenty. Już w pierwszym kościele apostołowie się z tym zagadnieniem spotykali i reagowali na to. Co ciekawe, zagadnienie nie zostało podniesione w zborach w Judei czy w Syrii, skąd nauka apostolska jakby była, rozszerzała się na inne części świata, ale to zagadnienie zostało podniesione głównie w zborach o takim charakterze hellenistycznym, właśnie w Achai, na Krecie, gdzie było dużo ludzi wychowanych w społeczeństwie hellenistycznym, gdzie kobietom było wolno całkiem sporo. I ludzi może tak nie radziło to, że kobieta jest aktywna, że zajmuje w społeczeństwie jakąś pozycję. No i właśnie wtedy ludzie sobie tak wpadli na pomysł, że czemu nie w zborze? A jakby ambitne kobiety, takie energiczne kobiety zawsze się znajdą. No i sięgnijmy do pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział. Trzeba zaznaczyć, że jest to list nie kierowany do jednego konkretnego zboru, czyli nie można mówić, że to tam dotyczyło jakiejś jednej konkretnej sytuacji, ale to są zalecenia do Tymoteusza, który odwiedzał wiele zborów, aby tak właśnie nauczał we wszystkich zborach. Pierwszy list Tymoteusza, drugi rozdział, 12-13 werset. No i właśnie w odpowiedzi na te różne nowinki i takie zapędy, żeby się nie zagalopowali, Paweł pisze: nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I do tej myśli apostoł wraca również w innym liście, w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, gdzie czytamy takie słowa: bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. I w trzecim wersecie, nieco wcześniej tego rozdziału, pisze apostoł: a chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż. Jest tutaj też zastosowane to narzędzie, właśnie odesłanie do tego, co było na początku. Tak jak Jezus zgasił faryzeuszy w sprawie rozwodu, tak tutaj apostoł Paweł gasi zapędy niektórych ludzi, przypominając, jak Bóg stworzył człowieka, co było na początku. W pierwszym, w drugim rozdziale Księgi Mojżeszowej, pierwszej, o tym czytamy, zwłaszcza drugi rozdział w tym kontekście jest pomocny, gdzie jest napisane, że Bóg zobaczył, że mężczyźnie tam w tym ogrodzie Eden samemu jest źle. I wtedy uczynił kobietę, aby była odpowiednią pomocą dla niego. Widzimy z tego spójny, jednoznaczny, konsekwentny obraz Bożego zamysłu, że w małżeństwie to mąż ma wiodącą rolę i na niego spada odpowiedzialność. W kościele to mężczyźni mają przewodzić i nauczać i na nich spada za to odpowiedzialność. Bo to, że Bóg to tak ustanowił, nie znaczy wcale, że kobiety są gorsze, a faceci mądrzejsi. Dobrze wiemy, że inteligencja nie zależy od płci, więc nie dawajmy się wciągać w jakieś głupie dyskusje na ten temat, porównywania mężczyzn, kobiet, bo to zupełnie nie o to chodzi. Po prostu Bogu tak się spodobało, żeby kobiet nie obarczać ciężarem odpowiedzialności. To niestety spada na nasze barki, bracia, że w domu nie chodzi o to, żebyśmy byli takim bosem, który rozstawia wszystkich po kątach, ale to, że ja jestem głową rodziny, to znaczy, że to ja mam brać na klatę wszystkie problemy. To znaczy, że moją żonę mam ochraniać przed tym wszystkim, co bombarduje z zewnątrz. To ja mam brać te ciężary i te ciosy na siebie, a nie spychać to na żonę. Boże Słowo nas poucza, że w małżeństwie mąż i żona powinni współdziałać, powinni być razem. Ale to ostateczne słowo należy do męża i to on ponosi konsekwencje i odpowiedzialność, co czasami wcale nie jest takie przyjemne. Dlatego tak chętnie niektórzy panowie spychają tą odpowiedzialność na żonę. Nie tak, bracia. I podobnie właśnie w kościele. Bycie pastorem to nie jest miód. Możecie po nabożeństwie podejść porozmawiać. Kiedy ludzie przychodzą z problemami i to ciężkiego kalibru, kiedy przychodzą z pretensjami, kiedy przychodzą awanturować się, w Bożym zamyśle to nie ma spadać na kobietę, tylko na barki mężczyzny. I to mężczyzna ponosi odpowiedzialność też za czystość nauki apostolskiej. Ale jak zawsze są tacy, którzy pomimo takiego jednoznacznego świadectwa Słowa Bożego, bo oczywiście moglibyśmy tutaj więcej wersetów cytować o uległości i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić, bo nie o to dzisiaj chodzi. Ale ci, którzy jakby temu Bożemu zamysłowi się sprzeciwiają, szukają. Najpierw w Słowie Bożym, no bo to największy kaliber. Szukają, szukają, jest. Jeden jedyny wyjątek w całej historii biblijnej. Debora. Księga Sędziów, 4 rozdział. Mamy tam kobietę, która jest sędzią, czyli sprawuje taką władzę duchową, administracyjną w Izraelu, w narodzie wybranym. Tylko że coraz rzadziej zwolennicy jakby instalowania kobiet w pozycji pastora czy nauczyciela sięgają po ten wyjątek, bo on jest dla nich trochę kłopotliwy z tego tytułu, że sam wyjątek twierdzi, że nie chce być tym wyjątkiem. Tam czytamy, że Debora przede wszystkim była prorokiem. No i faceci, którzy powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za prowadzenie narodu, Oni woleli zająć się swoimi polami, stadami. Po co sobie brać na głowę te wszystkie kłopoty z całego Izraela? Ludzie przychodzą, żeby rozsądzać ich problemy, bo rolą sędziego zasadniczo było rozsądzanie sporów między Izraelitami, sądzenie ich i w przypadku wojny stawanie na czele wojsk izraelskich. No i skoro doszli do wniosku, że skoro kobieta jest prorokinią, no to dlaczego nie miałaby rozsądzać? To zwalamy to na kobietę. No i dopóki był pokój, to się jakoś tam kulało. Debora wzięła to na siebie, ale kiedy przyszła wojna, to czytamy tam w tym 4 rozdziale Księgi Sędziów, że Debora przywołała Baraka i mówi: to nie jest dobrze, żeby kobieta stawała na czele Izraela. Ty poprowadź Izraela, Baraku. A co zrobił facet? Schował się za spódnicę i mówi: nie, 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 nie. Jak ty pójdziesz, to ja pójdę za tobą, ale jak ty nie pójdziesz, to ja nigdzie nie idę. Widzimy więc, że ten wyjątek pojawił się dlatego, że to mężczyzna nie wszedł w swoją rolę, nie wziął tej odpowiedzialności, tego zadania, które Bóg dla niego przeznaczył. I nie był to pierwszy przypadek. Czepiamy się Ewy w ogrodzie Eden. Ale dlaczego doszło do tej sytuacji? To Adam miał doglądać ogrodu, to on miał się troszczyć o Ewę i to on miał pilnować, stać na straży Słowa Bożego, bo oni tam dostali już pierwsze przykazanie, by nie zrywali z tego drzewa owoców. I on miał tego dopilnować, nie zrobił tego. W zamian za to pozwolił, żeby to kobieta tam robiła, co uważa. I nawet potem, jak dawała mu to jabłko, on powinien zareagować. Ale jak ten baran poszedł za tym, co mu kobieta kazała zrobić. Dzisiaj też widzimy takie sytuacje. A mąż, zamiast właśnie brać na klatę codzienność, siedzi przed telewizorem cały dzień, bo za najniższą krajową to on o 6 nie będzie wstawał do roboty. Ale do gara coś trzeba włożyć i żona bierze nadgodziny, ciągnie na 2 etaty i wykańcza się. No, facet zepnął odpowiedzialność na kobietę. I niestety tak to często bywa. Ale nie tak. Nie taka powinna być nasza postawa. I skoro ta Debora tak nie za bardzo działa, poza tym jeden wyjątek, na jednym wyjątku budować jakby całą narrację, to słabo, nie? Bo Słowo Boże mówi, że jak coś jest oparte na relacji jednego świadka, to nie działa. Więc dzisiaj szuka się dalej. I modna zrobiła się Pryska, czyli Pryscylla. Kobieta wymieniona w Dziejach Apostolskich, w listach. No i tu się próbuje robić taką narrację, że skoro ona w jakimś liście jest wymieniona na pierwszym miejscu pośród adresatów, to to znaczy, że była bardzo ważna i co najmniej nauczała, a być może nawet była pastorem zboru jakiegoś tam domowego. Problem w tym, że to jest tylko domysł. Z tekstu biblijnego nic takiego nie wynika. Dalej się mówi, że pamiętacie tą sytuację, kiedy Akwila i Pryscylla wzięli Apollosa na stronę i wyłożyli mu lepiej drogę pańską. Wzięli go na stronie, to się nie działo na nabożeństwie, nie działo się w zborze. I na tej podstawie, że go tam pouczyli w rozmowie, buduje się narrację, że to świadczy o tym, że właśnie ta Pryscylla to był uczony i była nauczycielem i w ogóle. Nie? No, z tego tekstu też to nie wynika. Poza tym mogę sobie wyobrazić taką sytuację i pewnie nieraz taka była, że w zborze ktoś się pojawia u nas, zaczyna tam różne rzeczy opowiadać, które nie do końca są pełną Ewangelią. No i pastor z żoną zapraszają takiego delikwenta na kawę, kolację czy obiad. No i tam w rozmowie go prostują razem. No i czy to świadczy o tym, że siostra Gabriela jest nauczycielem? Nie, ona ma bardzo dużą wiedzę biblijną, potrafi wyłożyć dobrze drogę pańską, ale to, że w rozmowie kogoś tam pouczy, no jeszcze nie świadczy o tym, że jest nauczycielem u nas w zborze. Jest mowa o tym, że kobiety były diakonisami, no ale to też o niczym nie świadczy. Wiemy, że wtedy diakonia, no to były różne takie funkcje pomocnicze w kościele. Jest też w pierwszym liście do Tymoteusza w piątym rozdziale stwierdzenie o tym, że starsze niewiasty mają pouczać młodsze, jak zarządzać domem. No i ta druga część już jest pomijana w tej narracji. Tacy ludzie skupiają się na tym pierwszym członie, że starsze mogą pouczać młodsze, a skoro mogą je pouczać, to znaczy, że mogą nauczać w zborze. No ale to zupełnie różne rzeczy. To, że moja żona na przykład poradzi jakiejś młodej małżonce, jak ugotować jakąś potrawę, co zrobić, żeby mąż był zadowolony, albo jak się zająć małym dzieckiem, no to nie dowodzi tego, że ona naucza w zborze. I można by tak brnąć dalej. Zwolennicy instalowania kobiet za kazalnicą czy funkcji pastora wymyślają coraz to kolejne argumenty, coraz bardziej niedorzeczne, coraz bardziej nieprawdziwe. Coraz więcej w tym jest socjologii, psychologii i generalnie to jest oparte na jakichś domysłach, przypuszczeniach, interpretacjach. Owoce też dużo mówią. Jeżeli w domu kobieta ciągle walczy z mężem o to, kto jest ważniejszy, czyje będzie na wierzchu, to co się w domu dzieje? Kłótnie, bałagan, nerwy, dzieci patrzą. Matko, jak tak ma wyglądać chrześcijaństwo, to ja jak dorosnę, to na pewno nie zostanę w tym zborze. Sąsiedzi przez ścianę słyszą, jak się tutaj chrześcijańskie małżeństwo awanturuje. No jakie to jest świadectwo? W zborze, jeżeli byśmy na tym miejscu postawili jakąś kobietę, żeby pouczała zborowników, to przypuszczam, że za tydzień w tym gronie już byśmy się nie spotkali, przynajmniej nie w pełnym. Wyobraźcie sobie przebieg spotkania członkowskiego, na którym byśmy rozpatrywali kandydaturę kobiety na pastora. Ale kiedy brat Marian tutaj staje jako pastor na tym miejscu, to nasze serce jest spokojne, bo wiemy, że wszystko jest na swoim miejscu. Więc z jednej strony mamy jednoznaczne świadectwo Słowa Bożego, naukę apostolską, praktykę pierwszego Kościoła, dobre owoce. Z drugiej strony mamy domysły, przypuszczenia, interpretacje, socjologię i owoce, które delikatnie mówiąc są wątpliwej jakości. No i w tym kontekście Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy myśleli o tym, co prawdziwe i co miłe Bogu. I teraz nie chodzi o to, żebyśmy się wdawali w jakieś dyskusje, emocjonowali się, ale spójrzmy na Słowo Boże i rozsądźmy w swoim sercu. Podsumowując, jeżeli chcemy żyć pełnią życia z Chrystusem, cieszyć się tym życiem z Chrystusem, to w swoim życiu po pierwsze szukajmy tego, co się Bogu podoba. Spróbujmy zawsze zrozumieć, jaki jest Boży zamysł w danej sprawie. Nie szukajmy właśnie jakiegoś literalnego brzmienia, jakiejś wymówki, jakiegoś myku, ale zawsze starajmy się zrozumieć, jaki jest Boży zamysł w tej sprawie. Jak to Bóg od początku zaplanował. W drugiej kolejności ukuszmy się przed Bogiem. Bądźmy gotowi podjąć taką decyzję, że mi by pasowało lepiej, ale rezygnuję z tego, bo chcę zrobić tak, jak Bóg to wymyślił. Bo to mnie zaprowadzi do czegoś lepszego. I po trzecie, jeżeli podejmiemy taką decyzję, to żyjmy w ten sposób. Przekujmy to na czyny w naszych codziennych sytuacjach. Sprawmy, aby Bóg był większy od nas, nie tam tylko na tronie, nie w teologii, ale tu i teraz w moim życiu. Znamy te słowa, które mówią, że On ma stawać się większy. Ja muszę stawać się mniejszy. Mamy teraz czas, aby otworzyć swoje serce przed Bogiem. Po tym, jak wysłuchaliśmy Słowa Bożego, które pokazuje nam różne rzeczy, pomyślmy o tym, powstańmy. Jeżeli ktoś jest pobudzony, to teraz jest czas, aby porozmawiać z Bogiem. Otwórzmy swoje serca i usta w modlitwach. Zapraszam do modlitw indywidualnych.